ten dżingiel, czy ta przyśpiewka przenosi nas z miejsca, w którym teraz jest Radio Wnet, czyli z krakowskiego przedmieścia na Koszykową. Na Koszykowej była księgarnia. Kiedyś księgarnię prowadził Paweł Rakowski, teraz jest ekspertem od spraw wschodnich, blisko wschodnich. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Państwu.
Powiedz słuchaczom Radia Wnet, kto odwiedził Arabię Saudyjską, w jakim celu. Trzy tematy: Arabia Saudyjska, Iran, czyli prezydent Iranu w Damaszku, i Syria chyba wróciła do Ligi Arabskiej.
Tak, Syria wróciła do Ligi Arabskiej, coś, co jest dość mocno kontrowersyjne, z tego chociażby względu, że tak właściwie te warunki, które Damaszek miałby spełnić, czyli chociażby wyprosić irańskie milicje, chociażby też umożliwić powrót milionów uchodźców, którzy się znajdują chociażby w Libanie, w Jordanii czy też w Turcji, wydaje się mało prawdopodobne. No i też Bashir al-Assad raczej nie podzieli się w żaden sposób władzą z jakąkolwiek opozycją. No i też jeszcze jest kwestia oczywiście narkotyków, które są produkowane w Syrii, które trafiają z wielką intensywnością do Zatoki Perskiej, raczej nie są wykonane przez Syrię. To jest z jednej strony oczywiście trzeba się cieszyć to, że Bliski Wschód będzie normalizował swoje relacje z tym krajem. Z drugiej strony pozostaje dość duży niesmak z tego chociażby względu, że 12 lat trwającej wojny domowej i ponad 500 albo nawet 600 tysięcy ofiar śmiertelnych tej wojny, no to jest jednak dość kontrowersyjne, to znaczy zdaniem różnych komentatorów nawet strona arabska nie wydaje się zbytnio usatysfakcjonowana tym, że Bashir al-Assad nie wykona żadnego gestu, no ale taka jest sytuacja, że wiatr odnowy w pewien sposób przez Bliski Wschód przechodzi. Spotkałem się z bardzo ciekawą teorią, mianowicie taką, że Rosja na tym dość mocno zyska, chociażby z tego względu, że wchłonięcie znowu Syrii wewnątrz świata arabskiego, w krwiobieg przede wszystkim finansowy świata arabskiego, no jednak spowoduje to, że w przyszłości Bliski Wschód w pewien sposób no, będzie odchodził od jakichś standardów, które chociażby Zachód starał się tam dość długotrwale zasugerować, żeby chociażby prawa człowieka były respektowane. No niestety z jednej strony trzeba się cieszyć to, że akurat Syria w ten sposób będzie znowu aktywna na arenie bliskowschodniej, z drugiej strony jednak brak jakiejkolwiek kary dla Bashira al-Assada jest dość bolący i może przynieść wielkie skutki w przyszłości, chociażby z tego względu, że świat arabski w pewien sposób uzyska pewne przyzwolenie na bardzo brutalne traktowanie swojej, jak i też sąsiedniej ludności cywilnej. Oczywiście tutaj też oczy całego świata w sumie skierowały się na Dżeddę, czyli na miasto portowe w Arabii Saudyjskiej, w którym to doszło do spotkania Jake'a Sullivana z Mohammedem bin Salmanem, czyli w pewien sposób po raz kolejny w ostatnich tygodniach mieliśmy takie małe promyczki nadziei, małe promyczki jakiegoś dialogu amerykańsko-saudyjskiego. Wiemy, że sytuacja pomiędzy Riyadem i Waszyngtonem jest bardzo, ale to bardzo napięta. Chociaż wydaje się, że Amerykanie robią pewne jakieś takie symboliczne gesty. Spotkanie z Sullivana z Mohammedem bin Salmanem nie jest zbytnio jeszcze opisywane ani też komentowane. Tutaj pojawiają się jakieś doniesienia o tym, że Amerykanie zamierzają zaproponować jakąś formę wielkiej inwestycji na Półwyspie Arabskim, która miałaby to obejmować chociażby połączenia kolejowe, jak i też stworzenie jakiejś sieci super ekstra nowoczesnej kolei. Z drugiej strony też trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że wiele komentarzy bliskowschodnich wskazuje na to, że Waszyngton chciałby w ten sposób poruszyć temat pokoju izraelsko-saudyjskiego, który to temat się trochę zaktualizował tym resetem irańsko-saudyjskim. Nie wiem, na ile to jest słuszna koncepcja na chwilę obecną. Arabia Saudyjska wydaje się zupełnie niezainteresowana tym, co się wyprawia, szczególnie w Izraelu, na czym no, jest zainteresowana, ale raczej zdegustowana tym, co się dzieje w Izraelu. To tak więc nie ma dobrej ceny politycznej, żeby tutaj Waszyngton jakąś propozycję wystosowywał. Natomiast no, istotne jest to, że jest jakaś tam forma rozmowy pomiędzy Amerykanami i Saudami. Też tutaj ostatnio media przypomniały, że Arabia Saudyjska zakupiła 121 samolotów Boeing za 38 miliardów dolarów. Te pieniądze oczywiście mają trafić do amerykańskiej gospodarki. Ponad 100 tysięcy miejsc pracy nowych ma powstać w Stanach Zjednoczonych dzięki inwestycji. No i też kolejne 200 tysięcy miejsc pracy ma powstać w Arabii Saudyjskiej, które to mają tak właściwie uczynić z tej przestrzeni taki jeden wielki międzykontynentalny hub pomiędzy Azją, Afryką, a Europą i Ameryką. Tutaj też istotne jest to, że Iran bardzo mocno zintensyfikował swoje działania polityczne w regionie, to znaczy prezydent Ebrahim Raisi odwiedził Damaszek. Tak jak wcześniej wspomniałem, to, że takim bardzo, bardzo poważnym problemem z punktu widzenia świata arabskiego jest obecność irańska w Syrii. Tutaj szereg różnych dokumentów zostało podpisanych pomiędzy irańskim, jak i też syryjskim prezydentem. To jest bardzo ważna wizyta, chociażby z tego względu, że w pewien sposób Asad niejako pokazał swoją, no cóż, nie mogę powiedzieć, że zwycięską pozycję, ale na pewno to, że tutaj pewnego rodzaju reset, który trwa pomiędzy Riadem i Teheranem, no on musi przejść przez Damaszek. Tutaj też zdaniem obserwatorów ważne było na pewno to, że wizyta Raisiego, jak i też wcześniej ministra spraw zagranicznych irańskiego Abdullahiana w Bejrucie, no, pokazała to, że Iran w żaden sposób się nie cofnął, jeśli chodzi o swoje ambicje, jak i też o swoją pozycję regionalną po porozumieniu z Arabią Saudyjską. Tak więc tutaj wiele się dzieje, jeśli chodzi o przestrzeń Bliskiego Wschodu, która to no, z jednej strony pokazuje to, że zmiany, które mają miejsce, no, są w pewien sposób pozytywne i konstruktywne. Natomiast czy to będzie trwałe, raczej można powątpiewać. Chociaż oczywiście trzeba patrzeć z pewnego rodzaju optymizmem na to, że w pewien sposób Arabia Saudyjska i Iran no, tworzą przestrzeń jakiegoś dialogu, jak i też to, że przynajmniej na chwilę obecną Bliski Wschód no, przestanie być chyba jakąś areną działań konfliktową, a stanie się przestrzenią przynajmniej jakiegoś pokoju, czy raczej spokoju, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że ten porozumienie irańsko-saudyjskie to wcale nie jest coś takiego, co na które to można liczyć, że przetrwa kolejny rok, kolejne 10 lat, czy kolejne 100 lat.
A Bliski Wschód jest od zawsze był areną walki o wpływy między najpierw Zachodnią Europą, potem Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Rozumiem, że to spotkanie w Arabii Saudyjskiej jest elementem walki o wpływy Stanów Zjednoczonych z Pekinem, z Chinami. Walki o dolara.
To znaczy, na chwilę obecną trzeba wziąć pod uwagę to, że w Arabii Saudyjskiej, jak i też w innych krajach z Zatoki Perskiej dolar jest absolutnie dominującą walutą i wielbłądów jeszcze nie sprzedają za juany. Na pewno Arabia Saudyjska w ostatnim czasie skarżyła się na to, że nie ma żadnej propozycji i ze strony Waszyngtonu wobec zmieniającej się rzeczywistości. Tak jak już wspomniałem wcześniej, w ostatnich tygodniach pewne działania zostały podjęte ze strony Waszyngtonu, żeby no, pokazać to, że chociażby Waszyngtonowi zależy na tej części świata. To jest ważne jest to, że wizyta Jacka Sullivana może nie jest zapowiedzią tego, że ten kryzys, który ma miejsce, się w pewien sposób się zdeeskaluje. Na pewno istotne jest to, że media w pewien sposób zwróciły uwagę na to, że Waszyngton zamierza mieć jakąś politykę, to znaczy tutaj też wizyta Jacka Sullivana Sullivana była niejako związana z tym, że jest piąta rocznica porozumienia JPCOA, które zostało w sumie wypowiedziane przez Donalda Trumpa. Też ze środowiska amerykańskich dość duży pojawia się taki głos krytyki tego, żeby Biden przestał rozmawiać z Iranem. To jest o tyle ciekawe, że wiadomo, że jeśli chodzi o jakąś sferę, infosferę, jak i też przestrzeni publicznej, Amerykanie nie rozmawiają z Iranem, czyli że jest prowadzony jakiś sekretny dialog z Teheranem. To jest o tyle ważne, że inne sprawy dzieją się pomiędzy Waszyngtonem a tą częścią świata jawnie, a inne niejawnie. To jest o tyle ważne, że chyba mamy próbę jakiejś takiej propozycji skierowanej do Arabii Saudyjskiej z tego względu, że fakty są nieubłagane. To znaczy największym klientem tej części świata są Chiny, jak i też są rynki azjatyckie. Tym samym sposobem jest nowa koniunktura, jest nowa rzeczywistość. No i Arabowie czekają na jakąś formę tutaj redefinicji stosunków, które trwały w sumie od 80 lat pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Zatoką Perską. Oczywiście ważne jest to, że Amerykanie w pewien sposób, ta administracja szczególnie rozpoczęła swoje urzędowanie od wielkiego konfliktu z Mohammedem bin Salmanem. Teraz sytuacja jest taka, że ten konflikt trzeba w pewien sposób wygaszać albo raczej spróbować go przenieść do historii poprzez właśnie, znowu tak jak już mówiłem wcześniej, jakąś formę propozycji, która satysfakcjonowałaby stronę arabską.
A wojna na Ukrainie nie spędza snu z powiek polityków na Bliskim Wschodzie.
No cóż, wojna na Ukrainie to jest temat, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o kwestie bliskowschodnie. Natomiast nie jest to dominujący temat, jeśli chodzi o funkcjonowanie polityczne w tej części świata. Ważne jest to, że szczególnie kwestie żywnościowe, ale też i kwestie energetyki otworzyły tak właśnie nowe możliwości dla szczególnie tronów w Zatoce Perskiej. No i nowe możliwości w pewien sposób są wykorzystywane przez te kraje, to znaczy z jednej strony wzrost cen ropy i gazu jest zawsze mile widziany w tej części świata i to jest coś, co łączy Zatokę z Rosją, to znaczy to, że im droższe surowce, tym więcej pieniędzy, to jest akurat zrozumiałe. Z drugiej strony tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że chociażby wspomniana kwestia Syrii. Nie da się rozwiązać jakiejkolwiek sprawy związanej z Syrią bez rozmowy z Władimirem Putinem. Tak więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że no i też jeszcze teraz się otworzyła kwestia Sudanu. Tak więc tutaj jest bardzo dużo wspólnych tematów, które mają włodarze tej Zatoki Perskiej, szczególnie z Władimirem Putinem. Nie do końca to są tematy, które miałoby symbolizować o jakiejś wielkiej sympatii czy też antypatii. Raczej to też pokazuje to, jak bardzo świat nam się zmienił i jak niestety ta barykada zimnowojenna z dekad ubiegłych raczej nie do odtworzenia w obecnej sytuacji, w obecnej koniunkturze.
I jeszcze zbliżają się wybory w Turcji.
No cóż, to jest o tyle ciekawe, że 14 maja odbędą się wybory w Turcji, które wedle ostatnich sondaży prezydent Recep Tayyip Erdogan może przegrać. Natomiast istotne jest to, że ostatnia chociażby wizyta prezydenta Raisiego w Damaszku była niejako takim przypomnieniem tego, że on gdzieś kilka lat temu to Erdogan zapowiadał, że pomodli się w meczecie Umejadu w Damaszku. No teraz wedle różnych sondaży Tayyip Erdogan może przejść do historii, a nawet do więzienia w związku z różnymi aferami, jak i te kontrowersjami, które przez ostatnie lata ten polityk prowadził i który de facto, jeśli chodzi o odcinek bliskowschodni, dość mocno osłabił pozycję Turcji z tego względu, że Turcja jest zależna od kredytów zarówno z Emiratów Arabskich, jak i z Arabii Saudyjskiej. W ostatnich miesiącach Emiraty Arabskie przekazały 20 miliardów dolarów na ratowanie tureckiej liry. Arabia Saudyjska przekazała 10 miliardów dolarów. To jest o tyle też istotne, że Turcja stawia na Katar w ostatnich kilku latach i jednak ta polityka okazała się być całkowicie błędna i prezydent Erdogan w ostatnich miesiącach tak właśnie całkowicie redefiniował swoją politykę bliskowschodnią, odmrażając swoje relacje z Izraelem i tego się, a tym samym też wypraszając członków Hamasu, jak i też Bractwa Muzułmańskiego z kraju.
Powiedział Paweł Rakowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Godzina 8:00, czas na wiadomości.